19 lat później. Jesień nadeszła tego roku niespodziewanie. Poranek pierwszego dnia września był rześki i złoty jak jabłko, a opary z rur wydechowych i oddechy przechodniów skrzyły się w powietrzu jak pajęczyny, gdy przechodzili przez hałaśliwą ulicę, kierując się w stronę poczerniałego od sadzy wielkiego budynku dworca. Dwie wielkie klatki grzechotały na szczycie wyładowanych wózków, które pchali rodzice, a zamknięte w nich sowy pohukiwały z oburzeniem. Rudowłosa dziewczynka wlokła się smętnie za braćmi, ściskając rękę ojca. — Już niedługo i ty pójdziesz do szkoły — pocieszył ją Harry. — Tak, za 2 lata — jęknęła Lili. — Ja chcę teraz! Ludzie rzucali zaciekawione spojrzenia na sowy, gdy cała rodzina przepychała się przez tłum w kierunku bariery między peronami 9 i 10. Poprzez otaczający ich zgiełk dobiegł Harego głos Albiusa. Jego synowie znowu powrócili do sprzeczki, którą rozpoczęli w samochodzie. — Ja nie chcę, nie będę w Slytherinie! — James, znowu zaczynasz? — skarciła syna Ginny. — Ja tylko powiedziałem, że on może tam trafić — odrzekł James, szczerząc zęby do młodszego brata. — Przecież to nic strasznego! Może być w Slytherinie! — urwał, napotkawszy spojrzenie matki i zamilkł. Stali już przed barierą. James zerknął trochę wyzywająco na młodszego brata, chwycił za rączkę wózka, który do tej pory pchała matka, i popędził z nim prosto na barierkę. Chwilę później zniknął. — Ale będziecie do mnie pisali, co? — zapytał natychmiast Albius, wykorzystując czasową nieobecność brata. — Codziennie, jeśli chcesz — powiedziała Ginny. — Nie, codziennie — odparł szybko. — James mówi, że większość uczniów dostaje od rodziców przeciętnie 1 list na miesiąc. — W zeszłym roku pisaliśmy do Jamesa 3 razy w tygodniu — powiedziała Ginny. — I nie musisz wierzyć we wszystko, co on ci opowiada o Hogwarcie — wtrącił Harry. — Twój brat lubi sobie pożartować. Wszyscy czworo złapali za rączkę wózka i ruszyli naprzód, nabierając szybkości. Gdy byli już przy samej barierce, Albius skrzywił się ze strachu, ale do zderzenia nie doszło. Wynurzyli się na peronie numer 9¾, zasnutym gęstym białym dymem buchającym z czerwonej lokomotywy ekspresu Hogwart. Niewyraźne postacie tłoczyły się w tych białych oparach, w których zniknął już James. — Gdzie oni są? — zapytał z niepokojem Albius, gdy szli peronem w stronę pociągu. — Nie bój się, zaraz ich znajdziemy — zapewniła go Ginny. Ale w gęstych oparach trudno było rozróżnić twarze. Oderwane od ludzi głosy brzmiały nienaturalnie donośnie. Haremu zdawało się, że usłyszał, jak Percy robi komuś wykład na temat przepisów użycia mioteł, więc rad był, że nie musi się zatrzymywać. — To chyba oni, Al — powiedziała nagle Ginny. Z mgły wyłoniły się 4 postacie stojące przy ostatnim wagonie. Harry, Ginny, Lili i Albius rozpoznali ich twarze dopiero, gdy do nich podeszli. — Cześć! — zawołał Albius z wyraźną ulgą. Rose, już ubrana w nowiutką szatę uczniów Hogwartu, powitała go promiennym uśmiechem. — Więc udało ci się zaparkować? — zapytał Harry'ego Ron. — Bo mnie tak. Hermiona nie wierzyła, że zdam egzamin na mugolskie prawo jazdy. Myślała, że będę musiał rzucić na egzaminatora zaklęcie Confundus. Wcale nie, powiedziała Hermiona, bezgranicznie w ciebie wierzyłam. Prawdę mówiąc, ja go rzeczywiście skonfundowałem, szepnął Ron Haremu, gdy razem ponieśli kufer Albiusa i klatkę z sową do wagonu. Zapomniałem o tym bocznym lusterku, a czy to takie ważne? Zawsze mogę użyć zaklęcia superczujnikowego. Wrócili na peron i zastali Lili i Hugona, młodszego brata Rose, rozprawiających z ożywieniem o tym, do którego domu trafią, gdy w końcu i oni pójdą do szkoły. — Jak nie trafisz do Gryffindoru, to cię wydziedziczymy — powiedział Ron. — Ale nie nalegam. — Ron! Lili i Hugo zaśmiali się, ale Albius i Rose mieli poważne miny. — On tylko tak żartuje, przecież go znasz — powiedziały chórem Hermiona i Ginny. Uwagę Rona pochłonęło już coś innego. Zerknął znacząco na Harry'ego i pokazał mu coś głową. Gęsta para rozwiała się na chwilę i jakieś 50 jardów od nich wyłoniły się z niej trzy postacie. Zobaczcie, kto tam stoi! A stał tam Draco Malfoy z żoną i synem w czarnej pelerynie zapiętej pod szyją. Włosy trochę mu się przerzedziły, co uwydatniło ostro zakończony podbródek. Jego syn był tak podobny do niego jak Albius do Harry'ego. Draco spostrzegł, że Harry, Ron, Hermiona i Ginny patrzą na niego, ukłonił się sztywno i odwrócił. A więc to jest ten mały Scorpius, mruknął pod nosem Ron. Rose, musisz być od niego lepsza we wszystkim. Dzięki Bogu odziedziczyłaś inteligencję po matce. Na miłość boską, Ron, powiedziała Hermiona, trochę rozbawiona, ale i trochę roześlona. Musisz od razu napuszczać ich na siebie. Jeszcze nawet nie są w szkole. O, masz rację, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, odrzekł Ron, ale nie mógł się powstrzymać, by nie do. Ale za bardzo się z nimi nie zaprzyjaźniaj, Rose. Dziadek Wesley nigdy by ci nie wybaczył, gdybyś wyszła za mąż za czarodzieja czystej krwi. Hej, pojawił się James. Pozbył się już swojego kufra, sowy i wózka i najwyraźniej kipiał od nowin. Teddy tam jest, powiedział jednym tchem, wskazując przez ramię na kłęby pary za sobą. Właśnie go widziałem i zgadnijcie, co robi. Całuje się z Victoire. Spojrzał ze złością na dorosłych, najwyraźniej zaskoczony ich brakiem reakcji. Nasz Teddy! Teddy Lupin! Obściskuje się z naszą Victoire, naszą kuzynką. Zapytałem go, co robi. Przerwałeś im? Żachnęła się Ginny. Jesteś taki sam jak Ron. A on mi powiedział, że ją odprowadza i żebym spływał. Całuję się z nią, dodał, jakby się obawiał, że nie wyraził się jasno. Och, byłoby cudownie, gdyby się pobrali, szepnęła Lili. Teddy stałby się naprawdę członkiem naszej rodziny. Już i tak przychodzi na obiad 4 razy w tygodniu, zauważył Harry. Może po prostu zamieszka z nami i będzie spokój, co? No, pewnie, zawołał z entuzjazmem James. Mogę nawet spać z Alem. Teddy mógłby zająć mój pokój. Nie. Nie, powiedział stanowczo Harry. Ty i Al zamieszkacie w jednym pokoju dopiero wtedy, kiedy zechcę, by zdemolowano mi dom. Spojrzał na stary, wysłużony zegarek, który kiedyś należał do Fabiana Privetta. Dochodzi 11. Wsiadajcie. I nie zapomnij ucałować od nas Neville'a, powiedziała Ginny, ściskając Jamesa. Mamo, przecież nie mogę całować profesora. Przecież go dobrze znasz. James spojrzał wymownie w górę. No tutaj tak, ale w szkole jest panem profesorem Longbottomem. Nie mogę wejść na lekcję zielarstwa i powiedzieć, że chcę go ucałować. Kręcąc głową nad głupotą matki, dał upust swoim uczuciom, kopiąc Albiusa w łydkę. To do zobaczenia, Al. Uważaj na te strale. Myślałem, że są niewidzialne. Sam mówiłeś, że są niewidzialne. Ale James tylko parsknął śmiechem, po czym pozwolił się matce pocałować, uściskał ojca i wskoczył do szybko zapełniającego się pociągu. Pomachał im od drzwi i wkrótce zobaczyli, jak pędzi korytarzem, szukając swoich przyjaciół. Te strali nie trzeba się bać, powiedział Albiusowi Harry. Są to bardzo łagodne stworzenia, nie ma w nich nic strasznego. Zresztą i tak nie będziecie jechać do szkoły powozami, tylko popłyniecie łodziami. Ginny pocałowała Albiusa na pożegnanie. Zobaczymy się na Boże Narodzenie. Trzymaj się, Al. Trzymaj się, powiedział Harry, gdy syn przytulił się do niego. Pamiętaj, że Hagrid zaprosił cię w przyszły piątek na herbatkę. Nie zadawaj się z Irytkiem, nie wyzywaj nikogo na pojedynek, dopóki się nie nauczysz, jak to się robi. I nie daj się prowokować Jamesowi. A jak trafię do Slytherinu? To ostatnie zdanie wypowiedział szeptem, a Harry wiedział, że tylko sam moment rozstania zmusił go do zdradzenia, jak bardzo się boi. Przykucnął tak, że twarz Albiusa znalazła się trochę wyżej od jego twarzy. Spośród trójki dzieci tylko Albius odziedziczył oczy po Lili. Albiusie Severusie, powiedział tak cicho, że nie usłyszał tego nikt prócz Ginny, a ona taktownie udała, że macha ręką do Rose, która już wsiadła do pociągu. Nosisz imiona po dwóch dyrektorach Hogwartu. Jeden z nich był ślizgonem i prawdopodobnie najdzielniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale powiedz, że nie, jeżeli tak się stanie, to Slytherin zyska wspaniałego ucznia. Dla nas to nie ma znaczenia, Al, ale jeśli ma znaczenie dla ciebie, to będziesz mógł sam wybrać Gryffindor. Tiara przydziału weźmie to pod uwagę. Naprawdę? Tak było w moim przypadku. Nigdy tego swoim dzieciom nie mówił i teraz dostrzegł zdumienie na twarzy Albiusa. Ale po chwili wzdłuż czerwonego pociągu zaczęły trzaskać drzwi i rozmazane w białych oparach postacie rodziców rzuciły się w stronę wagonów. Nadszedł czas ostatnich pocałunków i przypomnień. Albius wskoczył do wagonu, a Ginny zatrzasnęła za nim drzwi. W najbliższych oknach tłoczyli się uczniowie. Wiele twarzy zarówno w pociągu, jak i na peronie zwróciło się w stronę Harry'ego. Na co oni tak się gapią? Zapytał Albius, który razem z Rose wystawił głowę przez okno przedziału. Nie przejmuj się, odrzekł Ron. Na mnie, jestem bardzo sławny. Albius, Rose, Hugo i Lily wybuchnęli śmiechem. Pociąg ruszył, a Harry szedł peronem, patrząc na szczupłą twarz swojego syna, już zarumienioną z emocji. Uśmiechnął się, machając do niego, choć trochę mu było żal, że musi się z nim rozstać. Ostatnie kłęby pary rozwiały się w jesiennym powietrzu. Pociąg powoli zniknął za zakrętem. Harry wciąż unosił rękę w geście pożegnania. Da sobie radę, powiedziała Ginny. Harry spojrzał na nią, opuścił rękę i z roztargnieniem dotknął nią blizny na czole. Wiem. Od 19 lat blizna nie zabolała go ani razu. Wszystko było dobrze.